W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Wiosna się zrobiła wreszcie.
A, jest pięknie.
W tym wielkim tygodniu. Te tematy dzisiaj niestety jeszcze nie będą zahaczały całkiem o święta Wielkiej Nocy. Zaczęliśmy tydzień od pieniędzy, czyli od euro. Polska, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Jednak bez podania terminu. Wymaga to jednak zmiany konstytucji i sprawa jest dosyć w związku z tym konstytucyjnie trudna. Własną walutę ma jak dotąd wciąż 12 państw należących do Unii Europejskiej. Koalicja Europejska, czyli część sceny politycznej, jest za wprowadzeniem, część waha. PiS ustami, jeśli tak można powiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego wystąpił niejako w obronie złotówki i użył takiego zwrotu, że dopóki nasze wynagrodzenia nie będą na poziomie euro, to nie mamy co w ogóle mówić o wstąpieniu do tej strefy.
Ale jest to pokłosiem tego, że złoty dobrze służy polskiej gospodarce i w tej chwili po prostu nam bardziej opłaca się posługiwanie złotówką niż euro i jest to element racjonalny w tym wszystkim.
Zobaczymy, co o tym mówią słuchacze, a potem jeszcze porozmawiamy o tym.
Euro możemy wprowadzić wtedy, kiedy stan gospodarki porównywany do niemieckiej, tak żeby nie przyniosło strat nam w gospodarce. Wszystkie państwa, które wprowadziły tego typu walutę, straciły około 30% siły nabywczej, czyli spowolnienie gospodarki, tak?
Dzięki walucie narodowej mamy PKB takie, jakie mamy, bo to są fakty. Dla przykładu Narodowy Bank Polski wpłaca wiele miliardów do dochodu narodowego, czyli do PKB. Złotówka daje nam wolność finansową i nie uzależnia od banku we Frankfurcie nad Menem. O tym musimy pamiętać.
Paradoks polega na tym, że wie pan, nie chcemy euro i może słusznie, bo nie jesteśmy przygotowani po prostu gospodarczo do strefy euro. I to jest tak oczywiste, że nawet bym nie chciał dyskutować. Natomiast jeśli chodzi o wyrównanie szans między Niemcami a Polską, to boję się, że moje pokolenie, nie mówię o mnie, się nie doczeka.
Temat euro będziemy zapewne jeszcze wielokrotnie dyskutować. Temat jest dosyć skomplikowany, tak mi się wydaje. Eksperci nie mają na ten temat zdania. To jest jako podważa wiarygodność tekstów znanych ekonomistów.
Eksperci mają różne opinie, mają zdanie, są tacy, którzy chcą przyjęcia euro. Koalicja Europejska, marząc o przyjęciu euro, czy zapowiadając, no, ma na myśli głębszą integrację z tym systemem walutowym. Natomiast nie brakuje ekonomistów i nie brakuje całkiem poważnych opracowań, takich jak najświeższy raport Centrum Polityki Europejskiej w niemieckim Fryburgu. I z tego raportu wynika, że rezygnacja z lira kosztowała gospodarkę włoską od czasu przyjęcia euro do dnia dzisiejszego ponad 4 biliony euro. 4 biliony, to jest po prostu niewyobrażalna kwota.
10 budżetów.
A straty gospodarki francuskiej wyniosły od tego czasu ponad 3 biliony euro. Już tych końcówek 300 czy 600 miliardów nie dodaję, bo to się wydają drobne pieniądze. Euro przyspieszało wzrost PKB Grecji do 2010, a od tamtej pory ogranicza. Zresztą na przymusowych pożyczkach dla Grecji świetnie zarobiły banki niemieckie i sami Niemcy szacują zyski banków niemieckich na tych przymusowych pożyczkach na 3 miliardy euro, a więc okazuje się, że na cudzym kryzysie można świetnie zarobić. A cała akcja ratunkowa Europejskiego Banku Centralnego, która zaowocowała tymi przymusowymi pożyczkami, miała służyć ratowaniu banków francuskich i niemieckich, a więc widać, komu euro służy i komu nie służy, oczywiście. Natomiast dodam jeszcze jedno zdanie. Według tego samego raportu Portugalia bez unijnej waluty rozwijałaby się w ostatnich 20 latach dwukrotnie szybciej. Euro służy Niemcom, służy Holandii i kilku mniejszym krajom Unii Europejskiej.
Przejdźmy do wtorku. We wtorek poruszył nas gigantyczny pożar katedry Notre Dame, na który świat patrzył z zapartym tchem. Pożar, który miał miejsce w Wielkim Tygodniu sprowokował do komentarzy i symbolicznego traktowania tych wydarzeń w Paryżu. Mam takie wrażenie, że niektórym publicystom puściło, że tak powiem, na szwach i w swoich komentarzach posuwali się dosyć jakby w rejony, w których trudno by znaleźć było...
Również odnotowałem to smutne zjawisko.
Zapytaliśmy słuchaczy, co, jakie mają refleksje w związku z tym pożarem. Posłuchaj.
Że w ciągu półtora miesiąca we Francji, niecałe półtora miesiąca, we Francji spłonęło 11 kościołów, w tym dwie katedry. Jeszcze była jedna katedra w Paryżu, mniej znana, ale też katedra, ale o tym się tak mniej mówiło. W 2017 roku spłonęło i zostało wyburzonych, bo to razem podano 875 kościołów. To świadczy o tym, w jakim to kierunku we Francji idzie.
Procesy zanikania wartości chrześcijańskiej i procesy laicyzacji, które nastąpiły we Francji, już są nieodwracalne. Bardziej tam będą budowane meczety jak kościoły katolickie.
W przypadku francuskich świątyń jest to już istna plaga, a więc to już jest łącznie 11 świątyń, w tym samym Paryżu dwie, więc trudno tu dopatrywać się jakiegoś przypadku.
Robienie jakiejś sytuacji, nie wiem, ręki Boga katolickiej ze zwykłego pożaru, robić jakąś ideologię.
No właśnie, czy też pan jest, panie Adamie, za takimi metaforycznymi, takimi daleko idącymi w tych metaforach, jakimiś konstatacjami związanymi z tym pożarem? Czy to należy traktować jako pożar, nieszczęście?
Nie mam aż takiego metafizycznego stosunku do tego pożaru. Nie upatruję w nim jakiegoś szczególnego symbolu, natomiast kilka symptomów wydaje się niezwykle interesujących. Zacznę od tego, że wielkie katedry płonęły i były niszczone wielokrotnie w czasach
pożarem, tak,
burzliwych dziejów chrześcijaństwa. I pożar tej katedry nie zapowiada końca religii chrześcijańskiej. Ja kiedyś stwierdziłem, że prędzej upadnie Unia Europejska, niż skończy się chrześcijaństwo, bowiem czas trwania tych dwóch idei jest nieporównywalny. Natomiast ja patrzę na pożar tej katedry jako jednak cios w prestiż państwa francuskiego. Emmanuel Macron ma tego pecha, że nie jest Ludwikiem IX, nie jest nawet Ludwikiem XIV, nie mówiąc o tym, że nie jest Napoleonem, a Napoleon zawarł konkordat. Tak, zawarł konkordat z państwem kościelnym. I zakończył trwające 8 lat szaleństwo rewolucji francuskiej, która z katedry Notre Dame uczyniła tak zwaną świątynię rozumu. Napoleon był realistą, uznał, że jednak Francję trzeba budować na bazie religii chrześcijańskiej. Natomiast dzisiejsza Francja to Francja laicka i rację mają ci nasi radiosłuchacze, którzy zwracają uwagę na obojętność państwa francuskiego wobec losów tej wielkiej religii. Natomiast jeśli coś może być symbolicznego w tym pożarze, to moim zdaniem to, że prezydent Macron może próbować ratować swoją prezydenturę na bazie odwoływania się do chrześcijańskich wartości.
To
byłby niebywały paradoks całej sytuacji. Natomiast jeśli się to prezydentowi Macronowi nie uda, to Francja przesunie się bardzo mocno na prawo.
Ja mam takie wrażenie i będę się tego trzymał przez jakiś czas, że ten pożar tej katedry będzie dla mnie jakąś cezurą taką, że takim pewnym punktem, pewnym odniesieniem czasowym w analizie pewnych procesów. Francja do pożaru i Francja po pożarze. To, co mnie trochę zaskoczyło w tym wszystkim, to jest to, że nawet po tej laickiej stronie mediów pojawiło się docenianie chrześcijaństwa i wielkości dzieła, jakie chrześcijaństwo wniosło do Europy, a szczególnie katolicyzm, bo tu jest ważne rozróżnienie. I to, że niejako online Francuzi modlili się, żeby na ulicach Paryża, żeby ten pożar jak najmniejsze skutki
odniósł. Modlili się z całą pewnością katolicy, a nie a nie przeciwnicy, czyli zwolennicy laickiej Francji.
Zaskoczyło, przyznam się, że następnego dnia odbyła się procesja modlitewna. Francuzi, katolicy francuscy wyszli na ulicę modląc się. Odważyli się zademonstrować swoją wiarę temu ateistycznemu tłumowi.
A państwu francuskiemu w tej chwili nie wypada takich demonstracji krytykować.
Środa, mamy raczej kolorowy temat, chociaż smutny. Mianowicie sklepy odnotowują rosnącą sprzedaż wódek kolorowych w buteleczkach o pojemności poniżej pół litra. Statystyki zanotowały, że około 1 000 000 takich buteleczek jest sprzedawane do godziny 12 w południe. To znaczy, że alkohol towarzyszy pracy. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby zabronić sprzedaży alkoholu w butelkach o tak małej pojemności, tych tak zwanych małpeczek, czy jak one tam się nazywają. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również ma podobny postulat. To dosyć jakby smutne, że grzęźniemy w alkoholu. Pytaliśmy słuchaczy, co oni o tym sądzą. Posłuchajmy.
Od nas, tylko i wyłącznie od nas, jako od Polaków, zależy, ile tego alkoholu będziemy pili, kiedy będziemy pili, z kim i gdzie.
Jeżeli my będziemy wprowadzali ograniczenia, stwarzamy jakąś szarą strefę. Zagrożenie wprowadzenie tego alkoholu niewiadomego pochodzenia. Też mieliśmy tak już bodajże pod koniec lat 90., kiedy nasz rynek był dosyć mocno zasypywany tym alkoholem niewiadomego pochodzenia.
Alkohol nie powinien być dostępny w małych opakowaniach, bo to rzeczywiście kusi. Wie pan, wypicie 200 gram, to jednak jest problem.
Wszelkie jakiekolwiek ograniczenia spowodują jeszcze większy wzrost spożycia alkoholu, jak taki będzie wtedy, jak można powiedzieć, zakazany owoc.
Mam, panie Adamie, jakby wrażenie, że jakby podobnie jak na temat euro rozmawiamy w oparciu o coś, co nazywa się w logice dowodem anegdotycznym. To znaczy brak jest głębszych badań, głębszej wiedzy i dosyć łatwo podejmujemy jakieś, nie wiem, uogólnienia. Ja mam takie przekonanie,
Z tym się zgadzam.
Że alkohol jest takim trochę dyżurnym jakby biczem na Polaków i nam się, że tak powiem, ten alkohol nieco wmawia. Kiedyś próbowałem jakby zmierzyć się z 11 litrami spirytusu na głowę mieszkańcy i mi nie wychodzi nijak, bo z tego wynikało.
Nie, ale to nie ma 11 litrów spirytusu na głowę mieszkańca. Być może statystyki są zafałszowane. Też zależy, kto bada, kto do jakich wniosków chce dojść, więc myślę, że jesteśmy też trochę manipulowani statystykami.
Zapytałem wujka Gul na temat przyczyn picia alkoholu. I okazuje się, że badacze zjawiska, bo są oczywiście badacze, problem jest poważny. Badacze zjawiska stwierdzili 4 powody picia. Po pierwsze, to jest powód społeczny, to jest rodzaj rozrywki, którą się uprawia i jest to...
No od czasu, jak ludzie nauczyli się wytwarzać alkohol, to on im służył ku rozrywce. Sięgamy do epoki kamienia, tak.
I zawsze tak było, że to jest taki element funkcjonowania społecznego. Alkohol jest czymś, co ułatwia rozmowy, powoduje, że jesteśmy bardziej...
Ludzkość lubi się odurzać, jak zauważył jeden z naszych słuchaczy.
Odurzanie się jest innym powodem, powiedzmy drugim. Trzecim powodem jest dostosowania się. Pijemy dlatego, że inni piją i gdyby nie oni, to byśmy nie pili. No, widzę jakieś imprezy urodzinowo-imieninowe, kiedy uważamy, że dla towarzystwa należy i wypić sobie nieco. Również i to dotyczy palaczy, że też są tacy ludzie, którzy palą w towarzystwie i przy alkoholu, a tak nie palą. I czwartym powodem jest coś, co moim zdaniem jest dosyć niebezpieczne, a mianowicie to, że niektórzy piją, aby poczuć się lepiej w sensie psychicznym, czyli mają jakieś deficyty
psychiczne. Czasem sobie nie radzimy z trudnościami życia.
Albo zapijają smutek, albo poprzez picie alkoholu stają się bardziej odważni, bardziej agresywni, bardziej ekspresywni i alkohol pomaga im społecznie czy towarzysko. Mhm.
Razem z noworodkami wypijamy 9,5 litra czystego alkoholu. To nie jest 11 litrów czystego spirytusu. Natomiast najwięcej wypijamy piwa, dopiero później jest wódka, na końcu wino. Statystycznie konsumujemy około 100 litrów piwa rocznie, a więc te zakupy tych tak zwanych małpek, czyli ten milion zakupów
dziennie.
To jest oczywiście część ludzi, która uważa, że powinna rozpocząć dzień od lekkiego rauszu, żeby, nie wiem, wytrzymać trudy życia czy trudy pracy. Tak. I to jest o tyle niepokojące, że to jest około 20% polskiego rynku pracy, czyli co piąty pracownik nie przychodzi do pracy trzeźwy. Mhm. I tu jest się nad czym zastanawiać, bo problem nie jest taki pić czy nie pić, tylko powinniśmy racjonalizować nasze spożycie alkoholu, byleśmy nie popadali w przesadę, tak? Bo problem jest, ale nie próbujmy go leczyć jakimiś takimi radykalnymi rozwiązaniami.
Powiedziałbym tak, że może nie tyle problem, tylko zjawisko zostało zauważone. Natomiast czy to jest problem, czy nie jest problem?
Ja myślę, że to jest problem części z nas.
W czwartek zastanawialiśmy się razem z Państwa nad tym, jak przeżywamy Wielkanoc, to najważniejsze dla katolików święto, jak reagujemy, jak wykorzystujemy, czy korzystamy z religii, z naszej wiary przy rozwiązywaniu naszych codziennych kłopotów, tych większych i tych mniejszych. Posłuchajmy.
Bywać, słuchać ludzi, czytać, spacerować i po prostu jak najwięcej czasu przeznaczać właśnie na dobre, mądre książki.
Rodzina moja, mama zaszczepiła wiarę. Myślę, że ten krzyż, symbol chrześcijaństwa naszego, jest wielki w trudnych chwilach i kiedy przychodzą chwile trudne, rodzina, wiara i najbliżsi jednak pomagają wytrwać.
Mi wydaje się, że w tym wszystkim chodzi, żeby mieć po prostu cel. Jeśli już ma cel, to po prostu lepiej jest nam sobie radzić z tymi całymi emocjami. Przede wszystkim trzeba mieć cel.
Panie Adamie, każdy z nas miewa w życiu jakieś ekstremalne sytuacje, w której znajduje się, mówiąc tak trochę po boksersku, w narożniku. I są takie sytuacje, że czuję się bezradny. Mam takie przekonanie, że wiara jest lepszym antidotum na tego rodzaju kłopoty, nazwijmy to psychologiczne, jak psychoterapeuta.
Myślę, że dla dużej części ludzkości religia, czyli wiara, jest jedną z pierwszych potrzeb duchowych, egzystencjalnych, jakbyśmy na to nie spoglądali. Czasem odczuwamy potrzebę kontaktu z siłą wyższą, z kimś, czymś, co pomoże nam w rozwiązaniu naszych problemów. Myślę, że to jest bardzo naturalny stan rzeczy, bowiem, jak już powiedziałem, większość ludzi żyjących na tej planecie i żyjących wcześniej, to osoby religijne, na co zwrócił uwagę kiedyś genialny Ryszard Kapuściński. Ja natomiast wracam myślą do wizyty w Wielkanoc w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie miałem przeżycie głębokie, duchowe, mimo że nie należę do osób wierzących, jeśli mogę się tutaj zwierzyć, czy praktykujących. Natomiast od czasu do czasu odczuwam taką potrzebę głębszego, metafizycznego przeżycia.
Zdarzają się takie artefakty w moim życiu. Jak chociażby byłem kiedyś w Kościele Mariackim w Krakowie i trafiłem szczęśliwie na moment otwierania się skrzydeł ołtarza Vita Stwosza. I wtedy zaczął się on otwierać, to ten gwar, który jest w tym kościele, bo tam jest masę turystów, gwar nagle przycichł i zrobiła się cisza. I ja miałem takie wrażenie, że nagle z tego takiego trochę wsiowego sklepienia, czyli taki głęboki granat na sklepieniu katedry ze złotymi gwiazdkami, co taki jest trochę jak Wesołe Miasteczko, nagle z góry, stamtąd usłyszałem, takie mam wrażenie, bardziej duchowo jak fizycznie, że w tym kościele od 700 lat ludzie się modlą tą samą modlitwą. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. I że jest jakaś potęga wiary, która czasem ludziom pomaga nadzwyczaj.
Podobne przeżycia dotykają mnie w Rzymie. Ostatnio w Bazylice Santa Maria Maggiore, w Bazylice Świętego Klemensa, czyli San Clemente, Santa Pudenciana, Santa Prassede. To są bardzo stare kościoły rzymskie i wtedy myślę sobie, co w tym czasie było w tej części Europy, gdzie przyszło nam żyć, że Polska była jeszcze wtedy przed przyjęciem chrześcijaństwa. I Rzym pozwala zrozumieć siłę tradycji i głębokość i trwałość korzeni
Europy. Można powiedzieć siłę ducha, który wydaje się być niezniszczalny. Życzymy Państwu radosnych i wesołych świąt, pewnej takiej refleksji nad naszym życiem. Troszeczkę takie mam wrażenie uspokojenia się, bo ostatnie tygodnie są bardzo gorące. Dyskusja związane ze strajkiem nauczycieli wdzierają się bardzo powszechnie do rodzin.
Szukajmy sobie trwałych wartości.
Spokoju, jeśli możemy się oprzeć wierze, to oprzyjmy się przez te kilka dni. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.